Radio z klasą.
Tu Radio Gdańskie, Radio z klasą, 18.30 minęła i dzień dobry dzisiaj mówią. Kolejna odlicz powinno być chyba, a to zaraz zdradzimy dlaczego. Dzień dobry mówią
Mikołaj,
Krzysiek,
Julka,
Bartek.
Rozmawiać dzisiaj o wojsku będziemy i o tym, czy się do wojska młodzi wybierają. Na sam początek, słuchajcie, chciałem was zapytać, czy wy też tak mieliście w domu, bo mój ojciec mówił na przykład tak: o, kto nie był w wojsku, to ten życia nie zna.
Tak, bardzo często tak bywa. Zwłaszcza, że zawsze się powtarza, że no w wojsku to się nauczyłem wszystkiego, co teraz umiem. No, takie to były super czasy.
Znaczy, u mnie to się jakoś wyminęło, bo ja byłem harcerzem bardzo długo, więc chyba moja rodzina pomyślała, że to jest takie wojsko dla dzieci, więc już nie potrzebuję chyba
poznawać życia.
Że
już nie było
życia.
Tego takiego, tak. Nie? Pójdziesz do wojska, to się nauczysz,
takie
nie?
Takie demo.
No nie wiem, ja też byłem harcerzem, ale nigdy nie spotkałem się w mojej rodzinie z takim: byłeś w wojsku, nie byłeś, to nic nie wyszło.
To zwykle synów dotyczy,
to,
nie?
To rzeczywiście zwykle... spotkałem się z takimi rzeczami, ale nie w stosunku do mnie.
To zwykle synów dotyczy. Julka, ty masz brata jakiegoś?
Tak, mam brata, starszego.
Tak, i było, tak?
Tak, było, ale mnie to nie ominęło, w sensie zawsze
miałam... Ale tobie też, tak?
Tak, tylko że może nie bezpośrednio do mnie, ale było na zasadzie, jakby ówczesna młodzież poszła do wojska,
właśnie,
to by się nauczyła, to byście poznali życie, wiedzielibyście co, jak, po co, dlaczego. I miałam takie: tak.
No a wybrałabyś się do wojska tak w ogóle? No bo teraz kobiety w wojsku to rzecz normalna. No dla naszych rodziców pewnie nie, ale teraz?
To znaczy ja na pewno. Mnie bardzo w ogóle fascynowało wojsko przez jakiś czas. Kiedyś miałam takie niespełnione marzenie. Myślę, że nigdy się nie spełni raczej. Chociaż nie wiem, różne czasy są. Ja bardzo chciałam, mnie tak fascynowało wojsko, mówiłam: Boże, jaka to jest przygoda, jakie to musi być wspaniałe i tak dalej, ale później jakoś mi tak trochę przeszło, ale nie wiem, myślę, że gdybym miała okazję, jakąś taką większą motywację w przyszłości, to czemu nie?
A matura w tym roku, czy w przyszłym?
W tym.
W tym roku.
W tym.
Ale to jest szansa pójść do wojska.
No jest szansa.
No bo żołnierz zawodowy musi mieć szkołę podstawową zrobioną.
No tak.
Ty już masz średnią.
No. Więc
no
zobaczymy.
Właśnie.
Może...
Ewentualnie mogłabyś jeszcze zostać na przykład pielęgniarką i
tak,
wtedy też do wojska.
Na przykład.
Albo lekarzem.
Albo.
Ja o tej pielęgniarce wspomniałem, bo moja babcia miała książeczkę wojskową.
O.
A miała książeczkę wojskową dlatego, że była pielęgniarką.
No my też teoretycznie mamy, nie?
No tak, no ale wiesz, w latach 50. czy 60. no to panie rzadko kiedy miały książeczki wojskowe jednak mimo wszystko. No właśnie, panowie, kategoria A, wszyscy...
Ja jeszcze nie byłem, więc ja nie wiem, nie znam.
Ja A, nie wiem jakim cudem z moim zdrowiem i pół roku walczyłem, żeby
nie
zmienili.
Nie udało się.
Ale nie, dalej stwierdzili, że A. Miałem 1,5 strony A4 dokumentacji, dlaczego nie powinienem mieć kategorii A. Tam mnóstwo różnej właśnie dokumentacji medycznej, ale nie, A.
Ja również A. Ja w ogóle fantastycznie wspominam, że tak powiem, ten precedens, bo po tych wszystkich badaniach i czekaniu i staniu tam w bieliźnie w kolejce, pani po prostu powiedziała, że mam kategorię A, wpisała mi do książeczki, zapytała, czy jestem zainteresowany, ja powiedziałem, że nie i tyle było z historią.
No właśnie, jak to, bo wy już jesteście po komisji wojskowej, straszą zwykle starsi koledzy, a co ci tam będą robić na tej komisji wojskowej, a co tam będą dotykać? Kasia, będą kazać się rozbierać i tak dalej, i tak dalej. Chyba już to tak nie wygląda, prawda?
Nie, no nie jest to jakieś takie straszne. To bardziej pomiary są niż jakieś testy, nie?
A ty, Krzysiek, jak? Wspominasz? Było
nie
strasznie?
Nie najlepiej wspominam. Strasznie nie było.
Dyskutowałeś
natomiast...
pewnie z komisją.
Tak, to
no,
też,
właśnie,
ale
można się spodziewać.
Wszędzie tam, od najniższego do najwyższego szczebla, wszędzie, czy to pracownicy administracyjni, czy tam coś bardziej dalej, lekarze, wszędzie byli starsi ludzie, tak średnio w wieku 80 lat i czasami ciężko było się przez to z nimi dogadać. Już nie zawsze słuch ten sam, nie zawsze wzrok ten sam.
Ale to miałeś
a jak jeszcze
takich,
zacząłem tłumaczyć,
takich starszych ludzi w komisji, tak?
No tak.
Okej. Okay. No dobrze. No ale nie udało się, kategorię A masz.
No tak.
No to chyba się tylko cieszyć. Ja nie mam kategorii A. Nie powiem, no, jaką mam. Ale to ja jeszcze byłem z tego rocznika, który mógł trafić do wojska, jak nie poszedł na studia. Tak to wygląda.
No właśnie, ja często słyszę, że ktoś poszedł na studia, żeby uciec od wojska.
A ja nie uciekałem od wojska na studia, po prostu poszedłem na studia, ale no słuchajcie, wy nie macie tego problemu, że traficie do wojska, więc można sobie W jakiś sposób do tego spokojnie podejść.
Ale czy problemu też? Ja, że tak powiem, no właśnie, zasiągnąłem trochę wiedzy, czyli po prostu wszedłem na stronę internetową i zauważyłem, że jakby samo przejście szkolenia to jest około 11 miesięcy, a zarobki są całkiem atrakcyjne. Nawet za szeregowego możemy około 5000 brutto dostać, więc...
Brutto to jest z podatkiem czy bez podatku?
Bez podatku.
Bez podatku. Czyli na rękę ile?
Około 4300, załóżmy.
O, do 28 roku życia, potem już mniej.
Do 26 chyba.
26.
Do 26. A myśleliście o tym, żeby się wybrać do wojska?
No nie dla mnie.
Ja absolutnie nie chciałem, natomiast tak jak właśnie Bartek przed chwilą powiedział, w wojsku są niezłe pieniądze i to również na uczelniach. Więc zastanawiam się, czy by nie pójść na jakiegoś takiego pracownika administracyjnego w wojsku, coś takiego. Jeżeli oczywiście w życiu mi nie wyjdzie, bo na życie mam dużo ciekawsze plany, ale jak coś tam mi nie pójdzie,
uważasz, to... Uważasz, że wojsko to nie jest ciekawy plan na
właśnie?
Życie?
Znaczy, no jest to na pewno ciekawe, ale nie dla mnie. Ja bym jednak wolał coś innego.
Ja myślę mimo wszystko, że w tych czasach mamy raczej pasjonatów wojska niż same to, że trzeba do tego wojska iść. I tak jak każdy inny zawód, tak wydaje mi się, że pójście do wojska idzie się raczej tam z pasji i z tego, że, i z wyboru, tak? A nie z tego, że ktoś musi. I dlatego też na przestrzeni lat to wojsko też się zmienia i zmieniają się ludzie w wojsku i zmienia się też podejście do tego wszystkiego.
Już chyba nie ma fali w wojsku, prawda?
No właśnie, chyba nie.
Chyba już nie.
Znaczy,
nie.
No bo mi się wydaje, że bardzo się rozwija teraz też prywatyzacja.
Jak prywatyzacja?
Wojska. Znaczy, no rozwija się, jest, że tak powiem, omawiany ten temat, żeby po prostu żołnierzy wynajmować.
Okej, okay, a coś więcej na ten temat? Zasięgnąłeś języka?
No, w Polsce raczej nie ma o tym dyskusji, bardziej w Stanach i w tych, że tak powiem, miejscach, które lubią wlatywać w różne inne miejsca i mówić, że wyzwalają je.
Że to nie
je.
Oni.
Tak, i że wyzwalają je, a potem mieć czystsze ręce. I myślę, że to by było bardzo dużym zagrożeniem dla wojsk takich, że tak powiem, narodowych, bo o wiele większe pieniądze by też tam były prawdopodobnie.
No to pierwsze słyszę czymś takim, jak miałoby wyglądać.
A to takie prywatne armie miałyby być?
Coś takiego. Znaczy takie po prostu firmy zatrudniające żołnierzy.
No, ale co to tak każdy może sobie wziąć zatrudnić? Ja na przykład chciałbym takiego żołnierza na urodziny sobie zatrudnić.
To chyba nie o takim żołnierzu mówimy, wiesz?
Jest to bardziej temat do debat niż autentycznie działający, ale w Stanach jest na to jakiś pomysł.
Czyli jednym słowem, no bo to byłyby takie prywatne armie, no ale jak określić ich kompetencje, finansowanie i tak dalej, i tak dalej. Uprawnienia, no to taka dość skomplikowana procedura.
Znaczy, niektórzy to porównywali do służby zdrowia prywatnej.
I mówimy tutaj cały czas o przypadku Stanów Zjednoczonych.
Tak, że jakby tak jak są lekarze prywatni, tak byliby żołnierze teoretycznie prywatni.
No dobra, no to w takim razie, skoro mówiliśmy o prywatnej armii ewentualnie, to według was wojsko z poboru czy wojsko zawodowe?
Zawodowe.
Chyba raczej zawodowe.
Zawodowe.
A dlaczego?
Zawodowe. Nie chcielibyście mi dać broni na ręki, szczerze mówiąc. No dobra, wszystkich.
Nie, no wydaje mi się, że to jest takie, no jednak bardziej jakość niż ilość, nie? No bo tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, nigdy się nie znałem na wojsku, ale jednak jak ktoś już wybiera, tak naprawdę to tak w pełni świadomie, że naprawdę no, chce to robić tak jakby, bo jeśli już zawodowo się tam zatrudnia, to albo dla pieniędzy, no jak tutaj widzę, że niektórzy wśród nas, ale może być też to po prostu tak bardziej właśnie z pasji, nie? Niż tak, że ktoś po prostu dostał tą kategorię A i musi jechać. Nie?
Znaczy, bo mam wrażenie, że dużo się zmieniło od czasów takiego ruchu pójścia do wojska, że dostajesz mundur i karabin. Moim zdaniem teraz są czasy, w którym o wiele bardziej jest przydatna umiejętność chociażby pilotowania drona niż rozkładania i składania karabinu.
No tak, no teraz już nie musisz wysyłać na przykład 7000 ludzi, żeby zająć coś, nie?
Możesz balon wysłać.
No właśnie, no chyba, że mówimy tutaj o takim państwie agresorze Rosji, która traktuje swoich żołnierzy tak zwane mięso armatnie, prawda? Ale odbija się im czkawką ten stary
tak,
styl
no,
prowadzenia
wojny. To jest nieskuteczne po prostu.
Wcale nie jest nam przykro, ale...
No i właśnie na przykładzie wojny pomiędzy Ukrainą a Rosją widać, że ważniejsza jest jakość niż ilość.
wpaść.
No właśnie dzisiaj, bo ten temat nam tak trochę dojrzewał i stwierdziliśmy, że w końcu trzeba byłoby go zrobić. Ofensywa ukraińska chyba już trwa. Z tego co pamiętam, to wczoraj chyba armia ukraińska tam się wbiła dobrych kilkanaście kilometrów i bardzo dobrze. Natomiast słuchajcie, zasadnicza służba wojskowa, o to was chciałem zapytać, czy jednak nie byłoby bezpieczne, żeby każdy obywatel potrafił posługiwać się bronią w jakiś sposób, ewentualnie w sytuacji kryzysowej, no bo ja nie miałem zasadniczej służby wojskowej, ani żadnego szkolenia wojskowego. Tylko... Jakby mi ktoś dał karabin, no to tak trochę znaczy, bym nie wiedział,
ja
co z nim zrobić.
Ja bym się
pewnie
bał, że to by szło w kierunku, że jeżeli każdy umie się posługiwać bronią, to by poszło w kierunku możliwości dostania tej broni, jakby tak jak jest stan.
Ale nasi ojcowie wychowywali się w takiej rzeczywistości, że każdy potrafił posługiwać się tą bronią, bo przechodził tę zasadniczą służbę wojskową.
Generalnie w Stanach też, w niektórych, tak? W niektórych Stanach, w Ameryce też niektórzy mogą mieć broń, tak?
No właśnie o to mi chodzi.
Ja mam taki inny problem, bo mi się wydaje, że taka obsługa broni w stylu, wiecie, jak się strzela, jak się przełącza, to nie jest tak naprawdę strzelanie do drugiego człowieka. Wydaje mi się, że to trzeba jednak oddzielić strzelanie na strzelnicy do takiego, do tarczy tak naprawdę, takie bardziej sportowe.
Ale ja mam co innego na myśli. To, że społeczeństwo będzie gotowe w razie jakiejś nagłej sytuacji.
Okej, tylko co rozumiem przez sytuację kryzysową? Znaczy, ja rozumiem wojnę i tak dalej, tylko że... Z mojej perspektywy wygląda to tak, że jednak mimo wszystko w tych czasach my odchodzimy od tych, że tak powiem, od tej wojny, w której tylko i wyłącznie strzelamy do drugiego człowieka.
No tylko widzisz, problem jest taki, że tak mówiliśmy do lutego zeszłego roku, że nikt w XXI wieku nikt nie będzie prowadzić wojny konwencjonalnej. Mamy tę wojnę za granicą.
No tak, no w sumie tak, ale mimo wszystko, no wydaje mi się, że tutaj też jest ważna ta świadomość, o której właśnie tu wcześniej mówiliśmy i to, że jednak sama świadomość posługiwania się bronią i tego też, że no, nie bez powodu w tych czasach mamy coś takiego jak psychotesty, tak? Dla zawodów, które, w których dana osoba musi się posługiwać tą bronią i nie bez powodu jest coś takiego jak psychotesty i no, mi się wydaje, że mimo wszystko każdy, no właśnie, jeśli każdy miałby możliwość posługiwania się bronią i te umiejętności, no czy nie zaszłoby to trochę za daleko?
No ale równie dobrze można człowiekowi zrobić krzywdę kamieniem. A kamieniem to potrafimy prawda. Się wszyscy posługiwać.
No,
są tacy ludzie, którzy mogliby nawet na jakimś nożem kuchennym, jeśli byliby bardzo
dokładnie.
Źli. A to jest jednak to, że karabin to jest taka broń, której jeśli ktoś nie jest tak bardzo doświadczony, na przykład, nie wiem, był parę razy na strzelnicy albo ma tę podstawową taką wiedzę z obsługi broni, to jednak podczas stresu, no na przykład związanego z tym, że jest na wojnie, mogłoby dojść do wielu takich, no, przykrych wypadków na przykład, że ktoś by nie skontrolował broni, mogłoby po prostu być taki większy chaos przez to.
My
to
właśnie, broń jest nie dla każdego, nie każdy powinien ją mieć, nie każdy powinien potrafić się nią obsługiwać, nie każdy powinien mieć takie przeszkolenie i nie każdy powinien być w wojsku. A co do bezpieczeństwa, to jesteśmy teraz w na tyle komfortowej sytuacji, że jesteśmy w różnych sojuszach, takich jak na przykład NATO i w sytuacji wojny. Uważam, że lepiej będzie, jeżeli nasi sojusznicy będą walczyć, niż każdy, kto ma jakieś tam przeszkolenie, bo każdy, kto ma jakieś tam przeszkolenie, nie będzie
no dobrze,
na tyle wykwalifikowany.
To teoretyczna sytuacja. Teoretyczna
żołnierz.
Sytuacja. Ktoś wjeżdża w tym momencie. Zanim sojusznicy cokolwiek zrobią, jakoś trzeba się bronić. No i do tego trzeba mieć jakąś podstawową wiedzę chyba, prawda? My tutaj mówimy o broni.
No natomiast właśnie, czy taką broń byśmy w ogóle dostali?
Zacznijmy
od...
Czekaj. My tutaj mówimy o broni. O broni, o karabinie, no tak. O pistolecie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy szkolenia wojskowe to wyłącznie strzelanie?
Chyba tam się strzeli dwa razy i tak naprawdę tyle w ciągu.
No ale czy to jest
roku.
Wyłącznie strzelanie?
No nie,
was?
No to jest.
No właśnie.
W sensie to jest ogółem całe takie przeszkolenie taktyczne, nie? I w ogóle. No ja się na tym nie znam, ale no, wydaje mi się.
Nauka przetrwania po prostu.
Nauka, no właśnie,
w wielu warunkach różnych, no nie?
Że wydaje mi się, że jednak podstawowym takim impulsem kogoś, jeśli już byłby w jakimś takim olbrzymim strachu, nie byłoby tak sięgnąć za karabin na przykład, wiecie, iść. Pewnie znajdą się takie osoby, które by tak zrobiły, ale wydaje mi się, że jednak większość w strachu by się na przykład poukrywała albo by gdzieś uciekała, nie?
Ale to też jest w pewnym sensie zbawienne. No wyobraźcie sobie, że coś się dzieje nagle i nie wiemy, co zrobić.
No okej, ale kiedyś w szkołach było był ten taki przedmiot, jakieś
przysposobienie
obronne.
Wy mieliście przysposobienie obronne?
No właśnie nie.
O, właśnie.
My już nie.
My mieliśmy edukację dla bezpieczeństwa.
Tak, tylko że to chyba co innego było.
Tak, to jest podobne, tylko że nie bezpieczeństwa to było, jak ktoś zemdleje, co robić.
Pierwsza pomoc głównie. No.
Ja na przysposobieniu obronnym, słuchajcie, chodziliśmy wykopywać takie małe okopki. Naprawdę.
Myślałem, że
z zaperkami takimi.
No właśnie. I to okej. Okay. I to byśmy mogli podciągnąć pod coś przydatnego, tak? Znaczy ja nie mówię, że EDB jest nieprzydatne, ale no chyba powrót takiego przedmiotu byłby bardziej logiczny niż...
No właśnie, żeby się przygotować. Tak. Jak ewentualnie przetrwać? No bo żołnierz nie tylko strzela. On, to jest tak, jak Bartek powiedział...
Strzelanie to jest taka ostateczność.
Tak,
nie?
To jest sztuka przetrwania, prawda? No i teraz pytanie, czy my nie powinniśmy być trochę kształceni w tym kierunku jednak? No nawet taka prozaiczna sprawa. Zgubiliśmy się w lesie.
No to myślę, że takie, tego typu rzeczy moglibyśmy się uczyć na jakiejś zmodyfikowanej wersji edukacji dla bezpieczeństwa, że moglibyśmy...
No i znowu dodatkowa lekcja. No już więcej nie może być.
No od tego jest harcerstwo. Harcerstwo to jest wojsko dla dzieci, że tak, tak powiem.
Obowiązkowy
no,
jakby... pobór do harcerstwa.
Mamy szyszki jako tak jedzenie. Jak utopić kolegę.
Wiele opcji.
No proszę bardzo, słuchajcie, przejdziemy teraz do Wojsk Obrony Terytorialnej. Różnie się o tych Wojskach Obrony Terytorialnej mówiło. A co wy o nich sądzicie? Z perspektywy tego, co stało się na Ukrainie teraz.
No jak tak z perspektywy, to chyba są skuteczne.
Wojska Obrony Terytorialnej na Ukrainie, słuchajcie, zadziałały.
No tak.
I to jest fenomen, prawda? Jak myślicie, potrzebne są takie jednostki jak Wojska Obrony Terytorialnej, czy są niepotrzebne nam takie jednostki?
Patrząc przez pryzmat tego, jak działają u nas w Polsce, myślę, wydaje mi się, że całkiem dobrze to działa, bo Wojska Obrony Terytorialnej... W ich kompetencjach są różne rzeczy, które realnie pomagają ludziom. Jak są jakieś powodzie czy coś tego typu, to pierwsze co idzie to właśnie Wojsko Obrony Terytorialnej. Więc wydaje mi się, że jest to faktycznie przydatne i potrzebne. Mm-hmm.
Ktoś ma inne zdanie albo podobne?
Nie, chyba zgodnie jesteśmy, że jest to ja jakby placówka, która...
Ale brat jest w Wojskach Obrony Terytorialnej?
Nie, ale brat siedzi na studiach na obronie tam międzynarodowej czy tam wewnętrznej, już nie pamiętam i pewnie by mi wytłumaczył. Mogłem go tu wziąć, ale się wstydził.
No to moim zdaniem mi się wydaje, że to jest tego typu służba i tego typu jakby obiekt, jak szpital, jak straż pożarna, coś, co w większym mieście powinno być.
To znaczy mówisz o Wojskach Obrony Terytorialnej, tak? Cały czas. Słuchajcie, jedna rzecz jest taka, mnie to zawsze zastanawiało, jak te Wojska Obrony Terytorialnej powstawały, myślę sobie, po co w ogóle i tak dalej. Przecież regularna armia nam jest potrzebna, ale z drugiej strony, jaki to jest problem dla wroga? Ktoś, kto zna teren, prawda?
No tak, tak to naprawdę. To nie są tacy ludzie, którzy też się tam pojawiają na przykład po raz pierwszy w życiu, tylko to są tacy ludzie, którzy no, tak naprawdę są nieprzewidywalni, nie? Zwłaszcza jeżeli nie mamy dobrego obeznania w terenie.
I są tam z pełną świadomością kolejny raz, nie? Ta świadomość chyba to
no
jest
tak,
tutaj...
No tak, bo jednak to jest to, że pomijając już sam aspekt w ogóle tego zawodowego wojska i w ogóle takich rzeczy, to jeszcze bardzo ważne są linie zaopatrzeniowe i takie tam. Jeżeli takie Wojsko Obrony Terytorialnej ma wszystko to ustalone, już wiedzą wszystko, gdzie jest, nie muszą nic ustalać na nowo, bo na przykład się dopiero gdzieś dostali, no to jest to o wiele bardziej przydatne.
Słuchajcie, może im pomożecie, bo ja nie mogę sobie przypomnieć, zaraz tutaj mam jeszcze taką jedną informację, żołnierz musi cechować się doskonałą, uwagę, kondycją fizyczną, a także dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. To jakby ktoś z was chciał się dostać kiedyś do armii i tam pracować. Natomiast jest taka grupa ludzi, jak oni się nazywają, nie pamiętam, oni się uczą takiego survivalu, czyli jak przetrwać na przykład, o właśnie, w przypadku napadu UFO albo coś innego, jakieś takie, albo jak spadnie asteroida. Nie uważacie, że przy okazji takich podstawowych szkoleń wojskowych takie rzeczy by się nam przydały, taka wiedza, jak coś takiego zorganizować, robić i tak dalej, i tak dalej.
Jak walczyć z UFO?
Nie, jak walczyć z UFO.
Wojnę Światów Wellsa, żeby każdy przeczytał, tak?
Obowiązkowa lektura szkolna, jak zabić kosmitę.
No co sądzicie o takim rozwiązaniu na przykład? A jakby coś takiego w szkole wprowadzić albo na studiach?
To brzmi ciekawie przede wszystkim. W sensie, jeśli to miałoby być takie harcerstwo tylko obowiązkowe, to nawet fajne.
Nawet nie to, że
na studiach by nikt na to nie chodził. Mi się.
No to mówię, w myślisz, że na studiach podstawie nikt na to nie programowej edukacji dla bezpieczeństwa mogłyby być.
No dobrze, to czego
rzeczy.
Się... bo wy mieliście jakiś taki przedmiot.
Tak,
czegoś się dowiedzieliście na przykład? Nie wiem, jak oczyścić wodę?
W sensie nie jak oczyścić wodę, to już tak z własnego doświadczenia, ale na przykład co zrobić, kiedy ktoś ma jakąś ranę i takie tam. I to
tak,
też może być przydatne na
wojnie. Jak opatrzyć ranę, jak ktoś sobie coś złamie, jak to ustabilizować.
W sensie to jest też w sumie przydatne na wojnie, no bo jeżeli na przykład komuś coś się takiego stanie, no to nie musimy czekać na
czyjąś inną pomoc, tylko też możemy pomóc ustabilizować taką osobę, nie? Do takiego stanu, że już na przykład nie zagraża jej aż tak bardzo.
No dobra, to z własnej woli. Na sam koniec pytanie takie. Kto wybrałby się do wojska, gdyby była taka możliwość? Bartek, wybrałbyś się do wojska, bo na przykład kuszą dobre zarobki?
Wydaje mi się, że nie. Że zarobki to jednak nie jest coś, co by mnie aż tak skłaniało, że da się zarobić w inny sposób, a mnie po prostu wojsko nie ciągnie na tyle, że nawet zarobki nie są jakby ważnym czynnikiem w tym wyborze.
Mikołaj?
Ja mam tak, że ja bym dalej się... Ja jednak bym się bał. W sensie to jest takie jednak olbrzymie ryzyko, bo mogę mieć to szczęście, że przez 40-30 lat będzie pokój i będę sobie tak naprawdę siedział i zarabiał, ale no tutaj odpukać, może coś się złego stać.
Ale zaraz, w przypadku wojny macie wszyscy kategorię A, to i tak pójdzie.
Ja nie mam.
Ty jeszcze nie masz, to jeszcze nie wiadomo.
Ale to jest tak, że ja bym po prostu, no jednak jako taki żołnierz zawodowy, to jednak byłbym tą pierwszą osobą na linii frontu i jeżeli bym nic nie osiągnął, na przykład nie byłbym jakimś oficerem wyższym, czy coś tam, nie znam się na wojsku.
Mógłbym być kucharzem albo trubadurem.
No, na przykład, ale...
trubadurem, to już nie ten moment.
Jakbym miał tam gdzieś iść na pierwszą linię frontu, to jednak nie. To jest
Krzysiek?
Za dużo.
No ja do wojska się nie nadaję, chyba że jakiś tam właśnie administracyjny pracownik, więc jak mi w życiu nie wyjdzie, to
będziemy mieli samą administrację w armii, świetnie.
Julia, a ty wybrałabyś się do wojska?
A ja jestem fajterką i bym poszła. Ja bym poszła.
W końcu ktoś normalny.
Ja bym się przekonała, jak wygląda prawdziwe życie. No.
Przekonałabyś się i mogłabyś później ojcu powiedzieć, przekonałam się.
Tak, dokładnie.
Albo swoim dzieciom gadać. Żeby...
Właśnie, wy tracicie jeden z argumentów. Nie będziecie mogli swoim dzieciom powiedzieć, jak nie byliście w wojsku, to nie znacie
Ale
życia.
Powiemy, a za moich czasów...
A to chyba każdy tak mówi.
Tu trzeba było siedzieć w domu przez rok.
No dobra, ale my tu jesteśmy pod ostrzałem trudnych pytań. A ty, Daniel, poszedłbyś do wojska?
Czy ja bym poszedł do wojska?
Tak.
No to ja teraz powiem od razu, że ja mam kategorię D. No. I niestety chciałem się dostać do Straży Granicznej kiedyś, ale się nie udało z powodu kategorii D właśnie. Trochę jestem niedowidzący za bardzo, żeby móc kogokolwiek bronić, ale kategoria D to tylko niezdolny do służby w czasie pokoju. Więc w czasie wojny, której miejmy nadzieję nigdy nie doświadczymy, nikt by się nie zastanawiał. Słuchajcie, kończymy tę naszą pogawędkę o wojsku i o obronie terytorialnej i o tym, jak się przygotować do kryzysowych sytuacji. To zresztą jest inny dobry temat. Jak ktoś ma znajomego, jak oni się nazywają?
Prepersi.
Prepersa, to może któregoś razu zaprosimy go do audycji. Tymczasem do usłyszenia mówią
Mikołaj,
Krzysiek,
Julka,
Bartek
i Daniel Wojciechowski oraz Maciej Bogusławski, który audycję zrealizował.
Radio z klasą.